jak psalmista wyraża w 65. psalmie słowa: Tobie przynależy, o Boże, chwała na Syjonie, a Tobie a przyjmujesz, aby mieszkał w sieniach Twoich. Będziemy nasyceni dobrami domu Twego, świątnicy Kościoła Twego. Przedziwne rzeczy podług sprawiedliwości mówisz do nas, Boże zbawienie naszego, nadziejo wszystkich krajów ziemi i morza dalekiego. I dlatego my również zgromadziliśmy się na to miejsce, ażeby tak jak psalmista tutaj wyrazi, że Tobie przynależy, o Boże, chwała. Tobie śluby mają być oddane, bo Ty wysłuchiwasz modlitwy, przetoż do Ciebie przychodzi wszelkie ciało. Chociaż może to miejsce nie jest takie okazałe, to jednak Bóg, który patrzy z niebios, dla którego nie ma tajemnic, nie ma żadnych zakryć, On widzi wszystkie sprawy nasze, widzi stan naszych serc, widzi wszystko to, jak wierzymy, jak potykamy się, jak w tym potykaniu naszym odnosimy zwycięstwa, czy też może i mamy upadki. Ale tak jak tu jest powiedziane, że wszelkie nieprawości nasze, które wzięły górę nad nami, i przestępstwa nasze, Ty oczyszczasz. Taki środek oczyszczający to jest ofiara naszego Zbawiciela. Ta wielka ofiara za grzech, ofiara, która stała się okupem za Adama, a w Adamie za wszystkich, ona jest szczególnie błogosławioną, jest tym środkiem oczyszczającym każdego, który właśnie na nią powołuje się, głęboko wierzy, a zarazem zawsze odnosi się do niej. I dlatego, będąc pewni, że nasz Ojciec Niebieski dla zasług Syna swego i wszelkie nasze słabości, nasze niedomagania, On to wszystko widząc, to patrzy przez pryzmat swego Syna. Patrzy tak jak na Syna swego, bo Jego Syn miły przyjął nas za swoją oblubienicą i zagwarantował zakrycie naszych grzechów właśnie swoją zasługą. I dlatego mówi: błogosławiony, kogo Ty obierasz, a przyjmujesz, aby mieszkał w sieniach Twoich, i będziemy nasyceni dobrami domu Twego, świątnicy Kościoła Twego. Uważamy, że i Słowo Boże głoszone z tego miejsca, z tej świętej księgi, ono będzie dla nas tym nasyceniem, pokarmem, wzmocnieniem, zachętą, posileniem we wszystkich sprawach naszego życia, a szczególnie w trwania w tej cierpliwości, którą tak mocno podkreśla Jan Objawiciel w 13 i 14 rozdziale właśnie Księgi Objawienia. Błogosławieni, którzy właśnie tą cierpliwość wykażą. I dlatego wiemy, że przedziwne rzeczy podług sprawiedliwości mówisz do nas, o Boże nasz, Boże zbawienie naszego i rodzaju wszystkich krajów ziemi. Myśmy tą prawdę szczególną właśnie zapoznaliśmy się, przyjęliśmy, umiłowaliśmy i dla niej może i pewne pohańbienie trzeba przynosić, ale to stanowi wszystko znikomą rzecz. To jest wszystko niczym, tak jak apostoł wyraził w liście do Filipensów, że to wszystko sobie poczytał za nawóz, prawda, za gnój, na to, by Chrystusa zyskać, by prawdę lepiej poznać, umiłować tą prawdę i żeby właśnie przez tą prawdę, przypodobując się obrazowi Syna Bożego, to żebyśmy mogli te podobieństwo wyrobić i być przyjęci za członków oblubienicy barankowej. A to uważam, dla wszystkich nas bardzo na tym zależy. I dlatego mówię: śpiewajcież Bogu, śpiewajcie psalmy imieniowi Jego, gotujcie drogę temu, który jeździ na obłokach. Pan jest imię Jego, radujcie się przed obliczem Jego. Tak, proszę braci, mamy powód do radości z prawdy, przez prawdę, w prawdzie, prawda? Możemy cieszyć się z tych wielkich obietnic, prawda? Żebyśmy byli zawsze pocieszeni. Dlatego mówi: Pan dał słowo swoje i tych, którzy pociechy zwiastowali, mówi, zastęp wielki mówiący. Pan daje takie narzędzie, prawda? przez cały okres, prawda, trwania wieku Ewangelii, to lud Boży zawsze jest posilony i zawsze jest zachęcony. I dlatego jeszcze chciałem odczytać słowa Księgi Nehemiasza, 8 rozdziału, to mówi tak: zatem rzekł Nehemiasz i Ezdrasz kapłan, nauczony w piśmie, i lewitowie, którzy uczyli lud, rzekli do wszystkiego ludu: ten dzień poświęcony jest Panu Bogu waszemu. Nie smućcie się, ani płaczcie, bo płakał wszystek lud, słysząc słowa zakonu. No, my, proszę braci, słyszymy właśnie te słowa pańskie i my umiłowaliśmy te słowa pańskie już od 1874 roku. W takiej formie, prawda, podanej, dokładnej, i ostatnia nawet również podane, że poszerzenie, pogłębienie, prawda, jeszcze dalsze punkty widzenia tych proroczych różnych wypełnień dzieł pańskich, to my mamy powód do radowania się, a nie do płakania, prawda. Może niektórzy to myślą, że powinniśmy płakać, ale my się radujemy, tak jak tutaj właśnie Nehemiasz, Ezdrasz i lewitowie mówili do ludu, prawda, bo lud płakał, słysząc słowa zakonu, bo 70 lat byli przecież w niewoli, to nie mieli takiej sposobności. A my właśnie od 1874 roku, ruch badaczy, to miał powód do radości. Chociaż dla niektórych to okazuje się, uważali, że to stratę ponieśli. Ale my uważamy, że jednak zyskaliśmy bardzo dużo. I dalej mówi tak: i rzekł im: idźcie, jedźcie rzeczy tłuste, a pijcie napój słodki, a posyłajcie cząstki tym, którzy sobie nic nie nagotowali. Idźcie rzeczy, jedźcie rzeczy tłuste, prawda? I napój słodki, a posyłajcie cząstki tym, którzy sobie nic nie nagotowali. Albowiem święty jest dzień Panu naszemu. Przetoż się nie frasujcie, albowiem wesele pańskie jest siłą waszą. I uważam, proszę braci, że wyrażam zdanie wszystkich nas, że to wesele pańskie, że tak blisko właśnie stoimy czasu ustanowienia królestwa. I blisko czasu, kiedy ta oblubienica barankowa, ona będzie właśnie razem skompletowana poza wtórną zasłoną i rozpocznie ten wielki proces restytucyjny dla rodzaju ludzkiego. I dlatego my się cieszymy z tego. My na to patrzymy już jakoby odkrytym obliczem, że to blisko jest nasz, dlatego że wypadki, czy na Bliskim Wschodzie, czy w świecie, na to wszystko wskazuje. I w tej chwili będziemy, prawda, mieli sposobność usłyszeć tutaj, prawda, temat ze Słowa Bożego. Bracia na pewno wyrażają zgodę, czy żeby brat Tadeusz nam usłużył w tej godzinie, czy... To brat Tadeusz będzie, proszę.
A więc proszę braterstwa. Bardzo się cieszę, że znów w tym miłym gronie braci mogę się znajdować. A na sam początek to chciałbym od tej nielicznej grupki, która zbiera się w Warszawie, sympatyków tej chronologii, przynoszę z ich upoważnienia braterskie i chrześcijańskie pozdrowienia. Dziękuję. Proszę braterstwa, znów mamy ten błogi przywilej skupić się, cieszyć się tym, że tu się zobaczyliśmy. Rzadko się widzimy, ale przyjemnie się widzimy. Dlatego też cieszymy się, że możemy znów oblicza braci widzieć wzajemnie. No ale nade wszystko to z tego powodu, że jeżeli się zgromadzamy w imię Pańskie i chcemy być od Niego nauczani, no to jasne, że i Pan jest między nami. A to jest najbardziej dla nas zaszczytna rzecz, że między nami ubogimi, biednymi ludźmi, grzesznymi nieraz, znajduje się taka dostojna osoba, która, jak powiedziała, to wszystko dotrzymuje. A więc niech nasze myśli, słowa i uczynki będą tak, jakby między nami siedział ten dostojny nasz gość i oblubieniec. A nauka, jaką sobie w obecnym czasie weźmiemy, to jest nauka, którą my bardzo często słyszeliśmy. Bo w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o te podstawowe rzeczy, które dotyczą nas, które są potrzebne dla naszego zbawienia, to myśmy przez tyle lat Słowa Bożego czytania, to myśmy się już zapoznali. Ale te same cnoty, które były potrzebne na początku wieku Ewangelii, w innych warunkach, te same cnoty, które potem, gdy tworzył się Antychryst, one w innych warunkach były doświadczane. Te same cnoty musiały oświecać reformatorów, a i te same cnoty w tej dobie oświecenia i niewiary, a szczególnie w tej obecności pańskiej, te same cnoty, możemy o tych samych cnotach mówić, ale w zastosowaniu do czasu one nabierają jakoby znów tego świeżego życia. Bo przecież to wszystko jest pokarmem dla tej jednej oblubienicy, która w różnych okresach czasów rozwija się. Naszym tematem będzie temat z Jakuba, pierwszy rozdział, wiersz 4. A cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, w którym by na niczym nie schodziło. O, proszę braci, kto z nas nie chciałby być doskonały? Abyście byli doskonali. Być może, że on nie mówi w znaczeniu takiego literalnego zastosowania słowa doskonałość, no bo taka doskonałość dla nas jest nieosiągalna. Ona jest osiągalna tylko przez wiarę, że my jesteśmy przyjęci w onym umiłowanym, a nasz umiłowany to jest zacniejszy nad innych 10 tysięcy. Dlaczego? Bo on jest doskonały. I on nas swoją doskonałością, swoim obejściem, swoim smakiem, jaki jest wymalowany w Ewangeliach, on nas tak zachwycił, że my nie mamy innego oblubieńca, którego moglibyśmy miłować tutaj na ziemi. Żadnego człowieka. W nikim się nie zakochaliśmy, tylko w naszym oblubieńcu, bo to jest oblubieniec pański. To jest pański oblubieńca. A jak pański oblubieniec, to i nasz. A nasz Pan powiedział, jeżeli moje słowa będziecie zachowywać, to automatycznie będą zachowane słowa Ojca, bo to, co Ojciec kazał mi mówić, to ja wam mówię, nic innego. On mnie w usta włożył swoje słowa, ja wam mówię. Kto słucha mnie, to słucha i Ojca. Kto mnie uczci, uczci go i Ojciec, bo Ojciec i Syn są jedno. No, nie jedno w znaczeniu osoby. Myśmy wyrośli z takich dziecinnych teorii, bo Ojciec jest ponad wszystko. On jest bez porównania. Nawet Jego Syna nie można równać z Ojcem, bo byłoby nawet ujmą dla Ojca równać Syna z Ojcem. Byłoby czy nie?
Byłoby.
Dlatego też apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, który sam ma nieśmiertelność, mieszka w światłości nieprzystępnej, stosuje do kogo? Do Syna stosuje. A ktoś mi powiedział, no tak, w tym czasie to Ojciec miał nieśmiertelność. Jakbyśmy stosowali do Ojca, to byłoby to Syn wtedy, który też miał nieśmiertelność. A dlaczego powiedział, że On sam ma nieśmiertelność? Ten, który miał przyjść, Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo Ojciec jest ponad wszelkie porównania. Ojciec jest ponad wszelkie porównania. On się z nikim nie może utożsamiać. I Syn wcale sobie takiej uzurpacji nie miał, takiego usposobienia uzurpacji, żeby sięgnąć po to samo. Nie. On się poniżył. Bo Ojciec jest nieporównywalny. Dlatego też my chcemy być doskonali. Doskonali, no, w znaczeniu naszych intencji, to nasz Pan powiedział, bądźcie doskonali jako Ojciec doskonały. Mamy doskonały wzór, to jest wspaniała zachęta. Mamy być doskonali tak jak Syn, bo Ojciec powiedział, to jest Syn mój miły, tego słuchajcie. No, ale mamy być doskonali w znaczeniu, żeby nam pewna cnota do tego dopomogła i którym by na niczym nie schodziło. Na niczym. A jak my wiemy, że i nam schodzi, to znaczy zabrakło nam i tego, i tamtego, i dziesiątego, i widzimy i taką usterkę, taką. A my chcielibyśmy być i doskonali, i chcielibyśmy tacy być, żeby już nam nic nie brakowało. No jak to zdobyć? Trzeba się starać. Pismo mówi, że właśnie przysłowie mówi, dla chcącego nie ma nic trudnego, prawda? Z jednej strony trzeba się starać, ale z drugiej strony bez Boga ani do proga. To też jest ludzkie powiedzenie i też ma rację. Musimy się starać, ale w oparciu o łaskę Bożą. W oparciu o te przesłanki, jakie nam Bóg podaje. Ale apostoł Jakub, to on mówi w tym krótkim wierszu, ale jakież to wspaniałe kazanie, które my możemy rozszerzyć na całe nasze dzisiejsze zebranie. W cierpliwość, a cierpliwość niech ma doskonały uczynek. No to znaczy, że cierpliwość jest cnota jednak ważna. Wyniósł ją do wysokiej godności. Cierpliwość niech ma doskonały uczynek. O tej cierpliwości sobie teraz porozmawiamy, a ja to i stąd, i stamtąd wziąłem te materiały, bo ja nie jestem oryginalny. Z tego, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, prawda? I my tylko z tego możemy brać pokarm i cieszyć się. A jeżeli coś przyjdzie więcej jeszcze, co na czas dzisiejszy, no to myśmy się po to zebrali, żeby się pokarmić. Bo tak jak te orły, jak zobaczą pokarm, to się schodzą i chciałyby coś pojeść sobie. No ale tak jak orzeł, tak jak i inne stworzenia, to jedzą różne rzeczy, podstawowe rzeczy i jedzą, co się nada, co jest na czasie. Dlatego też my oceniamy wszystko. Każda nauka Pisma Świętego jest dla nas smaczna. My nie uważamy, że jakaś nauka już się dla nas zestarzała. My wszystko oceniamy. I błogosławiony ten człowiek, który jak o pewnej nauce się mówi, to będzie ziewał. A jak coś takiego, co mu do gustu, to dopiero będzie patrzył. Jak to byłoby dobrze, jakbyśmy o wszystkim mówili i przy żadnej nauce nie spali i nie ziewali, prawda? To byłoby najlepszym dowodem, że nam smakuje wszystko to, co Bóg nam ustawił. A mówi, to to B, a to to cacy. Nie, wszystko u Boga, u nas powinno być cacy. Dlatego też, jeżeli byśmy sobie wzięli cierpliwość, to jest bardzo, bardzo wspaniała rzecz. Kiedykolwiek była ona potrzebna, to dzisiaj nie najbardziej, to dziś potrzebna wszystkim. A my powiedzmy, a nam spośród wszystkich nie najbardziej jest potrzebna? Nam najbardziej. Dlatego też sięgniemy do zasobu tej cierpliwości. Rozwiniemy ją, rozczłonkujemy ją, przypatrzymy się tak jak naukowcy na jej wszystkie elementy, bo ona ma dać nam doskonałość i to, żebyśmy w niczym nie byli, że tak powiemy, potrzebującymi, żeby nam na niczym nie stawało, dobrze zaopatrzonymi. A więc musimy najpierw sobie określić, co to jest cierpliwość. Otóż mały słownik teologiczny, który ja mam u siebie w domu, mówi, że to jest cnota polegająca na znoszeniu cierpień fizycznych i moralnych z miłości ku Bogu i w łączności z Chrystusem Panem. No. Cnota polegająca na znoszeniu cierpień fizycznych i moralnych. Ale nie z tego, że ja chcę być cierpliwy, tak jak stoicy byli kiedyś odporni na cierpienia różne, ze stoickim spokojem znosili, prawda? To nawet takie wyrażenie jest. Ale najgłębsze i najbardziej wytrwałe pojęcie o cierpliwości to jest, jeżeli to wypływa z miłości ku Bogu i w łączności z Chrystusem Panem. Czyli ta cierpliwość dobrze jest określona. Bo ten może być prawdziwie cierpliwy, który zbudował na właściwym gruncie fundamenty tej cierpliwości. Jeżeli się zbuduje na Bogu, jeżeli się patrzy na Niego, jaki On jest cierpliwy, to nasza cierpliwość ma najlepszą postawę, tak? I z Chrystusem Panem w łączności. Bo Chrystus Pan jest widomym znakiem niewidzialnego Boga, bo On powiedział, kto patrzy na mnie, to patrzy na Ojca. Jeszcze mnie nie zobaczyłeś, nie ujrzałeś mnie. Kto widzi Ojca? Kto chce widzieć Ojca? Mnie widzisz, a Ojca nie widzisz? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. drudzy się gorszyli, porwaliby kamienie. Ale uczniowie zrozumieli, że to jest jedność myśli, idei. I to jest, na czym my powinniśmy budować swoją własną cierpliwość. Nie na sobie, nie na swojej ambicji, swojej mocy, swojego stoicyzmu, bo to prędzej czy później pryśnie, jeżeli jest zbudowane na nas. Ale jeżeli zbudujemy cierpliwość na Bogu, to jest dobra rzecz. Według słownika Arsta to tak wygląda. Wytrzymałość, znoszenie cierpienia, spokojne wyczekiwanie, wyrozumiałość, łagodność, wytrzymywanie, odwłoka, czekanie, brak cierpliwości równa się niemożność czekania lub wytrzymywania dłużej, wyjść z cierpliwości, rozgniewać się. A więc mamy w znaczeniu dodatnim, znaczeniu przeciwstawnym, że to jest niemożność czekania, brak cierpliwości. Dlatego przeczytałem wolniej, bo wystrzelić tak jak z karabinu maszynowego wszystkie cnoty, to człowiek się zastanowi nad wielkością tego. Nie. Trzeba powiedzieć słowo i troszeczkę pomyśleć. Powiedzieć i pomyśleć. A im dłużej jesteśmy w prawdzie, tym więcej widzimy zalety tych wszystkich cnót. Bo przecież te wszystkie cnoty muszą być w Kościele Chrystusowym. Tak jak w tym fundamencie tego Nowego Jeruzalemu było 12 drogocennych kamieni, a te drogocenne kamienie to przedstawiają co? A te właśnie cnoty charakteru. Cnoty charakteru. Przedstawiają ten Kościół, ale w jego cnotach charakteru, które w tych kamieniach są pokazane. Dlatego też, jeżeli mówimy o różnych cnotach, to jedno słowo mówi bardzo wiele. Etymologia słowa cierpliwość pochodzi i wskazuje, że to jest od smaku gorzkiego lub od bólu. Cierpliwość, cierpienie, cierpieć. A więc jest to cnota, która się rodzi w jakimś cierpieniu. Pismo Święte mówi, że cierpliwość jest to ważny element charakteru człowieka. Bardzo ważny. I dlatego też duch zdrowego umysłu wymaga, abyśmy tą cierpliwość posiadali. Bo wobec nieuniknionych naszych słabości, niedoskonałości, musimy być cierpliwi. Niecierpliwość byłaby niesprawiedliwością. Duch zdrowego rozsądku mówi, żeby być właśnie sprawiedliwym, to trzeba być jednakowoż wielce cierpliwym. Cierpliwym. Wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy i Bóg tą cierpliwość posiada. I Bóg tą cierpliwość długo używa. Długo. On jest bardzo długo cierpliwy. On jest naszym najwyższym wzorem tej cierpliwości. Jego cierpliwość wiekami trwa. My byśmy się już dawno zniecierpliwili z gniewu, to skwaśnielibyśmy na takie zło. Pomyślmy sobie, ile ten Bóg czasu toleruje zło, jak ludzie przekręcają jego charakter. A jak nasze intencje ktoś przekręca i powie o nas tak lub inaczej, a my powiedzieliby, a my czujemy się zupełnie niewinni, jak to nas gryzie, jak my byśmy gotowi byliby od razu odparować i to z nawiązką. A patrzmy, Pan Bóg posiada cierpliwość. On jest spokojny wobec tych prób, jakie powiedzmy przyszły na świat z powodu złego zrozumienia boskiego charakteru. On długo używa tej cierpliwości i Kościół też będzie potrzebował tej cierpliwości, nie tylko teraz, teraz się tylko ćwiczy, a w przyszłych wiekach będzie ją dopiero stosował na większą skalę, czy nie tak? Dziś musi się ćwiczyć i wyrabiać ją. A po co ma dzisiaj się ćwiczyć, żeby tylko dziś, a jutro w wieku tysiąclecia być niecierpliwym? O nie. Znaczy, że w przyszłym wieku ta cierpliwość będzie potrzebna, żeby mieć wspólnie stolicę z naszym Panem, bo z Nim usiądą ludzie naprawdę cierpliwi, tak jak i Pan był cierpliwy w tym życiu, tak i my w tym życiu musimy być cierpliwi. Musimy powiedzieć, że ona jest spokrewniona z innymi cnotami. Cierpliwość musi być spokrewniona z miłością i miłosierdziem. To są inne jeszcze bliskoznaczne słowa. Cierpliwość czy może być bez miłości i bez miłosierdzia? No nie możemy sobie wyobrazić. Ona musi być w łączności z tym. Dlatego Bóg nie miałby cierpliwości, gdyby nie miał miłosierdzia. Dlatego też te dwa słowa, a jeszcze jedno dobitne, Bóg jest miłością, to pokazują, że On jako istota mająca do czynienia z niższymi sobie istotami ma się kierować miłością i miłosierdziem. Dlatego On zademonstrował swoją miłość wielce, bo gdyśmy byli jeszcze grzesznymi, to Bóg się nad nami zmiłował, zastosował miłosierdzie, a i miłość też, bo tak umiłował świat, że swojego Syna dał, nie patrzył na nasze grzechy, żeśmy w nich brnęli, żeśmy w nich upadali, a kto by powiedział, no ja to nigdy nie zgrzeszyłem, o. A kto by powiedział, że jest bez grzechu, to kogo kłamcą czyni, komu bluźni? Bogu bluźni. Bo jeżeli Bóg dał Syna i powiedział, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, to my nie pozujmy na tych, którzyśmy zawsze byli i jesteśmy doskonali. Jeżeli człowiek chciałby powiedzieć, że zawsze był i jest doskonały, albo też do doskonałości przez samo ćwiczenie może dojść, to tak jak ktoś powiedział, on może być doskonały, ale w swojej głupocie. W swojej głupocie może być doskonały. Ale nawet bluźniercą, bo Boga czyni właśnie kłamcą. W obecnym czasie niedoskonałości cierpliwość jest niezmiernie rzadka, znów możemy powiedzieć. Niezmiernie rzadka. Ona nieraz przybiera różne pozory. Człowiek wie, że trzeba być cierpliwym, że to jest cnota, która zdobi człowieka lepiej niż najlepszy naszyjnik, czy nie tak? Człowiek chciałby, ale jeżeli jej nie ma, to przybiera pozory chociaż tej cierpliwości. Dlatego też roztropność każe nieraz człowiekowi okazywać ją na zewnątrz. Na zewnątrz. Ale wewnątrz człowiek jest niecierpliwy i zgryziony. Ale jak to? Przecież jak ja bym tak pokazał, jak wewnątrz we mnie tam wrze na zewnątrz, to co by obrnie bracia powiedzieli? I wtedy człowiek się maskuje, ale wewnątrz czeka, ja ci tam przy sposobności to przytnę troszeczkę. Dlatego też powinniśmy się kontrolować. Czy nasza cierpliwość jest prawdziwa, oparta na miłości i na miłosierdziu? Fakt, że człowiek, gdyby był doskonały, to miałby i tą cnotę w sensie doskonałą w sobie. Lecz ponieważ człowiek upadł, dlatego też i ten przymiot cierpliwości jest zatarty przez upadek pierwszego człowieka. A z upadkiem pierwszego człowieka grzech wszedł na świat, a ten trąd grzechowy padł na wszystkie cnoty człowieka. Żadna cnota nie uległa że tak powiemy, uwolnieniu się od tego. A nawet jeżeli Pan pozwoli, a będzie można, to jeszcze bracie mnie tłumaczyłem, zdaje się, co to, jak w Piśmie Świętym trąd jest pokazany. Jak pięknie pokazany, że to jest upadek pierwszego człowieka. Ale to wspaniale jest pokazane. Jak będzie czas, to braciom to pokażę. A więc ten trąd pokalał człowieka i cierpliwość też jest pokalana. Pismo Święte ma dwa słowa na określenie cierpliwości. Przynajmniej gdyby tak doskonale tłumaczyć te dwa słowa, to nie byłyby dwa słowa. Tylko ponieważ tłumaczę te dwa słowa przekładają na cierpliwość, to mówimy, że cierpliwość pochodzi z dwóch słów. I weźmy sobie pierwsze słowo w greckim języku, to jest makrotymeia. Makrotymeia. Makro to znaczy po grecku jak? Długie. Długie znoszenia. Mikro to jest krótkie, małe, malutkie. Wobec tego duże, długie tymeia znoszenie, długie znoszenie, to jest wytrwałość w cierpliwości. I drugie słowa, hypomone, to jest znów z greckiego jako ochocze, pełne nadziei znoszenie. Ochocze, pełne nadziei znoszenie. Jeżeli byśmy wzięli te słowo, a cierpliwość niech ma doskonały uczynek, to tam użyte jest słowo, jak bracia zauważyli, hipomone. Zresztą można to stwierdzić. Jest to zasada charakteru, a nie chwilowe tylko powściąganie uczucia lub czynu. Chwilowe. A zasada charakteru to znaczy coś, co w danych wypadkach i w określonych sytuacjach zawsze wytworzy jednakową reakcję w sercu człowieka. Długie znoszenie. Człowiek będzie długo cierpliwy na długie ataki i poddanie próby przez czas dłuższy. Dlatego też widzimy, że serca nasze muszą się rozwinąć i nasze charaktery do tego stopnia, żebyśmy umieli znosić zło lub najrozmaitsze utrapienia, ale z uczuciem nawet zadowolenia, bez oburzenia się, z poddaniem się boskiej mądrości i miłości, że Bóg obiecał usunąć to w odpowiednim czasie. Bo Pismo Święte nam mówi, że Bóg, jeżeli dozwala na utrapienia, na ćwiczenie nas w tej długiej cierpliwości, to żebyśmy czasem nie upadli, to daje z pokuszeniem co? Daje i wyjście. On tak umiejętnie doświadcza nasze usposobienia. Dlatego też potrzebne jest posiadać takie długie znoszenie, bo ono jest korzystne. Posiadać ten pierwiastek chrześcijańskiego charakteru. Jeśli chodzi o naszego Pana, to Pan wyraził się z wysoką pochwałą dla tych, którzy posiadają tego rodzaju usposobienie. A jeżeli się Pan wyrażał z wielką pochwałą, no to któż by nie chciał być od Pana chwalony, nie od nas. Bo my możemy mieć tą cierpliwość powierzchowną, za którą ludzie mogą nas pochwalić, prawda? Ale Pan nas nie pochwali. Ale jeżeli Pan się wyrażał o tych, to Pan wie, my wiemy, że jego wzrok to jest tak jak rentgen, on czyta, co jest w środku. Jego pozorem nie zmyli. Dlatego chcemy mieć pochwałę u Pana, to pozorem Pana nie kupimy. Musimy to posiadać wewnątrz. No proszę braci, ja te rzeczy mówię z takim przekonaniem, ale wiedzmy, że ja mówię i braciom, ale mówię i sobie też. Nie dlatego, że ja jestem taki doskonały i drugich pouczam. My się uczymy ze Słowa Bożego, prawda? I my wszyscy musimy się tu kontrolować. Chcemy mieć pochwałę od Pana? to bądźmy czyści w sercu. Bo nasz Pan powiedział, że niektórzy to tak z wierzchu tylko zmywają, ale gdy przyjdzie właściwy moment, to się dopiero warknięcie lub coś tego pokaże, co jest w sercu, prawda? A najlepszy dowód, że człowiek w sercu posiada, jeżeli posiada długie znoszenie. Na ile długo znosi, jest cierpliwym, a w końcu będzie i zwycięzcą, to będzie dowód, że on jest doskonały, czyli dorosły, i jego cnoty inne się rozwinęły do tego stopnia, że wytrzymały próbę długiego ataku, długiego cierpienia. Jest ona nam potrzebna, żebyście mogli przywdziać tą zupełną zbroję. Nie tylko przywdziać, ale ją tak przymocować do siebie, żeby żaden wiatr nie odwiał, nie zrzucił ją z nas. Ale ona jest potrzebna również, jak widzimy, w dwóch kierunkach. W dwóch kierunkach. Pierwsze, w obchodzeniu się samymi sobą. Potrzebna jest cierpliwość w obchodzeniu się z samym sobą? My wiemy, że zasada boska jest taka piękna, a my teraz się sami kontrolujemy, czy my jesteśmy tacy, czy nie. A jak się okazało, że my nie jesteśmy długocierpliwi, długoznoszący, lub też na styl Hupomone, czy też Makrotymeja, to my sobie powiemy, o jakiś ja łajdak, to ja się do niczego nie nadaję, pójdę, bo ta szkoła, to ja w tej szkole jestem nieuk. I opuści ręce. Czy wolno nam tak? Nie. Nasz Pan, jak widzi nas, że jesteśmy w Jego szkole, to mówi, jak nie macie tych cnot, to uczcie się ode mnie. To znaczy, że uczcie się. A dopóki do tej szkoły należymy, to mamy możliwość raz dostać konia, jak to się mówi, innym razem dwóje, ale potem może być dwójka z plusem, a potem trójeczka z plusem i tak się powinno, człowiek powinien się windować, prawda? Coraz dalej. No a ja w końcu na tą piąteczkę zarobić, żeby się tam dostać, to tam do nieba dostaną się tylko piątkowicze. A piątka to zdaje się w pojęciu ludzkim jest najlepszy stopień, prawda? Czy są jeszcze jakieś wyższe stopnie? Bo jak ja chodziłem, to była piątka. Dziś może siódemka, nie? Nie ma siódemki. Piątka jak była, tak jest. Się okazuje, że piątka też ma symbolikę, bo u ludzi piątka to już jest coś takiego doskonałego. I to się zgadza z symboliką cyfr, nie? Zgadza się. Bo my wiemy, że ludzka doskonałość to jest dziesiątka, prawda? A piątka i jej połowa, która jest ciekawą liczbą i podstawową liczbą w piramidzie. Piątka. No to jak ludzie dadzą piątkę, to według nawet ludzkiego pojęcia bylibyśmy doskonali. No, wiemy, że Pan jest naszym nauczycielem i On nam stopnie stawia i mówi, żebyśmy się uczyli. No więc nasza cierpliwość powinna być przede wszystkim stosowana do nas. Bo jeżeli do nas byśmy nie stosowali, to byśmy bardzo często skwaśnieli, zniechęcili się i poszli. I to nieraz i było przyczyną. Że ta niecierpliwość względem samego siebie może być przyczyną też i upadku. Apostoł Paweł jest pięknym przykładem tego. On mówi, ja nawet sam siebie nie sądzę, prawda? Nie sądzi sam siebie. Jego może sądzić Pan. A ponieważ on sądził i liczył, że sądzi go Pan, a Pan jest długocierpliwy wobec jego braków, to on też powiedział, ja nie myślę, żebym już uchwycił. Bo wtedy to on jeszcze widział w sobie braki. Jeszcze wtedy mógł tak wyczuwać, że może trójeczkę dostanę. Ale gdy już było przy końcu jego misji, to powiedział, bój wykonałem, wiarę zachowałem, to możemy powiedzieć, chyba Pan mnie tam wystawił ten stopień, bez którego tam w niebie się dostać nie mogę. W moich warunkach to ja zarobiłem na piątkę. I on miał poświadczenie duchem swoim, prawda? Bo chrześcijanin musi mieć poświadczenie. Duch Pisma Świętego i życie przeszłe już przy samym końcu może dać człowiekowi tą świadomość, czy on jest odrzucony, czy on jest przyjęty. I on mógł tak powiedzieć. Zachowana mi jest korona, którą mi odda on sędzia sprawiedliwy w on dzień, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławną jego epifanię. Ale nie tylko dla siebie mamy mieć cierpliwość. musimy mieć ją w obchodzeniu się z drugimi, a z drugimi potrzebna jest. Czyli potrzebna jest, tak jak innym słowem moglibyśmy określić, pewna sympatia. Jeżeli widzimy, że ktoś chciałby tą cierpliwość posiadać, ale mu się nie udaje, ale on tak robi starania, on jak jest niecierpliwy, to drugim razem chce nagrodzić i tą cierpliwość pokazać, to my nie potrzebujemy od razu za każdym razem człowieka, prawda, od razu tak, że tak powiemy, no, wystawiać mu taki najniższy stopień w swoim pojęciu. Powinniśmy wzajemnie sobie pomagać, pokazywać, że ty w tym i w tym wypadku nie pokazałeś takiej cierpliwości, ale myślę, że drugim razem to będzie troszkę lepiej, prawda? Bądźmy cierpliwi względem siebie. Pismo Święte mówi, żebyśmy byli względem siebie cierpliwi. Brat względem brata. Ale względem ludzi światowych to nie powinniśmy być cierpliwi? Czy tam to możemy sobie powiedzieć jakieś opryskliwe słowo, jak nas brat nie widzi, to tam oddać zem za złe? Nie. Może nas brat nie widzi, ale są oczy, które widzą. I intencje nasze względem każdego człowieka, my żadnemu człowiekowi nie powinniśmy zrobić, że tak powiem, krzywdy. A jak nam ktoś zrobi krzywdę, powinniśmy odpowiadać cierpliwością. A więc wzorem cierpliwości, jak już powiedzieliśmy, jest cierpliwość Boża. Cierpliwość Boża. Tak jak sprawiedliwość Boża będzie ustawicznie trwała, ponieważ sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Bożej, tak i cierpliwość, czy ona nie będzie wieczna, tak jak i sprawiedliwość, jak bracia uważają. Czy tylko sprawiedliwość jest gruntem stolicy Bożej i ona trwa wiecznie, czy i cierpliwość? Cierpliwość też. Cierpliwość w znaczeniu, ale cierpliwość w znaczeniu cierpliwego znoszenia zła, to nie. Ona będzie wieczna. Ale w znaczeniu cierpliwego znoszenia zła, to proszę braterstwa, wiemy, że Bóg do czasu cierpi, do czasu pozwala, a przychodzi czas, że On tą cierpliwość przestaje stosować, ale wcale nie znaczy, że On tej cierpliwości nie ma. Dlatego też wiemy, że Bóg w przyszłych wiekach będzie cierpliwym, doskonałym będzie w cierpliwości. Gdy będzie zakładał światy niezamieszkałe, a Kościół będzie jego prawicą wspólnie z Jezusem Chrystusem w tych wielkich przyszłych dziełach chwały, Bóg będzie posiadał cierpliwość. Cierpliwie będzie stwarzał życie na planetach. W ostatnim czasie miałem możliwość znów wejrzeć w książkę astronomiczną, którą ma, bo szukałem innej książki w swojej i zobaczyłem o tych... I przyjrzałem się tym wszystkim mgławicom. Każda mgławica ma niezliczone miliardy gwiazd, które tworzą jakoby dym. Tych mgławic jest miliony, miliony, miliardy. I sobie powiedzieć, że życie będzie tam zakładane. Myślę sobie, Panie Boże, to się w głowie kręci. Jak, co ci astronomowie mówią o tym wszechświecie? A przecież w tym wszechświecie grzech jest dozwolony na naszej planecie. Tu jest taki burz obserwacyjny i Bóg obserwuje nas. I dopiero tu, w tym grzechu, gdy Bóg dozwolił na to, mają się wykształtować osoby i dopiero mają tam, po tej szkole, jaką Bóg robi dla istot o wolnej woli, gdy ich jeszcze... Powiedzmy, że on człowieka to stwarza jeszcze, bo postępuje z istotą wolnej woli w taki sposób, że dozwala na zło, prawda? To jest bardzo swobodna metoda i szkoła i nadzwyczaj mądra, że w końcu jak się ludzkość w tej szkole dozwolenia złego, jak się znajdzie i przejdzie tą szkołę, to Bóg takie perełki sobie może umieścić tu lub tam i ten wielki wszechświat, czy możemy się... myśleć sobie, o Panie Boże, no ale a jak się to skończy, to wszystko, co my dalej będziemy robić? Nasza pracowitość teraz jest przygotowywana i nasze ćwiczenie się, nasza cierpliwość jest przygotowana po to, żebyśmy potem nigdy w sposób nieskończony wiecznej pracy, jaka tylko będzie, którą nam da Bóg Ojciec, wiecznie tą cierpliwość mogli stosować względem istot i względem dzieła, jakie będzie stworzone w przyszłości. Dlatego też mądrość w obecnym czasie u Boga ma pierwszy głos. Pierwszy głos w używaniu cierpliwości. Bóg przestanie jej używać, nie będzie dłużej znosił tego złego stanu. To znaczy, że przyjdzie czas, że zło, jakie powstało, to ono będzie tolerowane tylko do takiego czasu, który tylko może przynieść dobro dla człowieka, ale dłużej nie będzie stosowana ta cierpliwość i Bóg zezwoli na tak zwany wielki ucisk, na kataklizm, jaki miał ogarnąć cały świat, a to jest dowodem, że Bóg swoje długie znoszenie ujął i pozostawił człowieka jego własnemu losowi. Żeby się wszystko to, co na złym zbudowało, żeby się samo zawaliło. Ja też nawet sobie zanotowałem taki wiersz. Wiersz, który napisała jedna mistrzyni słowa polskiego. A kto to taki był? Konopnicka, zgadli bracia. To wspaniała niewiasta. Jak ona po Bożemu oddawała te myśli, to aż człowieka nieraz dreszcze przechodzą. Jakie ona w takich krótkich, zwięzłych wierszach powiedziała o tym królu i o tym chłopie, prawda? Jak szedł król na wojnę, a Jasiu jak szedł na wojnę. Jak on umarł, i jak tamten poszedł na zwycięsko, a temu jak grają, jak poszedł do grobu. Jak tamtemu grają surmy, a temu kwiateczki liliowe. Proszę braci, taki wiersz, to był wiersz wychowawczy dla ludzi. To był w tym czasie, kiedy trzeba było ludziom uświadomić, jaka jest różnica między tym bogatym człowiekiem, który zawsze jest zwycięzca, niczym nie płaci, zawsze go na rękach noszą, a cały ciężar tego wszystkiego niesie ten trzeci stan, tak jak w rewolucji mówili, to znaczy ten chłop, prawda? Ale przyjdzie czas, że Bóg miał właśnie tak zrobić, że miała się stać sprawiedliwość, ale patrzmy, jak ona pięknie ten wiersz napisała. Kto krzywdę płodzi? Kto krzywdę płodzi, niech jeszcze ją płodzi. A który płacze, ten jeszcze niech płacze. Noc się przesila i dzień już przychodzi. Obaczę. Kto ucisk mnoży, niech jeszcze mnoży. A który milczy, niech chowa swą ciszę. Rychło się błękit nad światem otworzy, usłyszę. Kto cięży ziemi, niech jeszcze jej cięży. Kto pomsty żąda, niech wstrzyma swą żądzę. Rychło się szala uwagi natęży, rozsądzę. Jakie krótkie słowa, a jakie trafne. A przecież ja sobie napisałem tutaj Objawienie 22:11. A jest tam coś takiego? W Objawieniu 22:11. Patrzmy, jakie słowa zupełnie odpowiadają tej myśli, które ta niewiasta, która miała tak, no powiedzmy, miała cząstkę. To? Protestant. Jeżeli była protestantka, to tym bardziej. Zanotowała 22:11. O! Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi, a kto plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. Na opoce byli, to oni też z radością przyjęli, prawda? Ale wytrwali? Nie wytrwali. Gdy przyszło gorąco, wycofali się. Albo ci, którzy nawet na dobrej roli, gdy przyszły jeszcze inne pokusy, to te ciernie i chwasty światowości zaduszą. I nie będzie dostatecznej cierpliwości, żeby się przeciwstawić tym różnym innym konkurencyjnym tworom, które obok nowego stworzenia chcą na tej glebie wyrość. A tu nie można służyć ani Bogu, czyli nie można służyć Bogu i mamonie. Trzeba służyć tylko Bogu. Gleba ma wydać tylko coś dobrego, a chwasty mają być wyrzucone. Owoc musi dojrzeć, by ziarno mogło być zgromadzone do śpichu. Mało jeszcze, że owoc, on musi dojrzeć. A dojrzewanie to też jest próba czasu. Proszę braterstwa, musimy mieć cierpliwość, lecz ta cierpliwość musi być czyniona z ochotą. Można być cierpliwym, ale z niezadowoleniem i ze smutkiem. Może być taka cierpliwość? To jest taka cierpliwość, ale taka płacząca i wiecznie narzekająca, wiecznie stękająca, wiecznie każąca płakać nad sobą. Człowiek wiecznie tak mówi, żeby wiecznie nad nim ubolewali, i on ubolewa sam nad sobą. Nie taka cierpliwość jest cierpliwością zwycięską. Taka przynajmniej jest lekcja ze Słowa Bożego. A kto jest wzorem tej prawdziwej, zwycięskiej cierpliwości? Hiob, dobrze, ale wzorem przed Hiobem to mamy jeden wzór taki najlepszy, prawda? Gdy przyszło czynić w złych warunkach wolę Bożą, bo to jest czynienie woli w złych warunkach, to jakie słowa nasz Pan powiedział, gdy on widział te złe warunki, wiedział, że idzie do tego elementu zbójeckiego, zdradzieckiego, który zabijał proroków, a on wiedział, że go Bóg postawił właśnie tu. To ktoś inny powiedział: Panie Boże, ja Twojej woli w takich warunkach nie będę wypełniał. A on co powiedział? Pragnę. Pragnę, albowiem zakon Twój jest tam, w środku. A nawet nie sam Jezus, ale prorok ten powiedział, że słowo Twoje jest jako ogień w sercu moim, który chciałem zatrzymać, ale mnie mu. Prawda? Ale ten Jeremiasz, który tak powiedział, to on pewnego czasu zgorszył się, że Bóg go tak doświadcza. Prawie, że był gotów, prawie, że stracił swoje prorokowanie. Aż Bóg zaczął strofować i on znów się naprawił. Ale był taki, który pragnął w sercu, ale do samego końca płonął. Płonął. To nasz Pan. Pragnę, albowiem zakon Twój jest pośrodku wnętrzności moich. A kto był jeszcze po naszym Panu takim, który jak zapragnął, to już się palił do samego końca? Paweł. To był właśnie, to był ten, który nie miał, to po prostu tak, aby człowiek bez słabości zawsze szedł naprzód. Bo to był temperament, jeden z czterech temperamentów. Typowy kto? Choleryk. Ale możemy powiedzieć, że chociaż on z takim temperamentem choleryka prześladował, to z takim samym temperamentem zaczął służyć temu Jezusowi, który mu się ukazał, który mu przebaczył, a jeszcze powiedział, że go uczynił naczyniem wybranym. A jak on prześladował, to ja powiem, że cierpiał. I on będzie wiedział, co to jest. Ja go nawet naznaczę pewną taką częściową ślepotą, żeby nie myślał, że to on taki bohater, takiego go zrobię mistrza, żeby nie myślał, że to on, ale żeby zawsze pamiętał ten bodziec, że mu przypominał: pamiętaj, nie wywyższaj się tak, bo cię postawię bardzo wysoko. Ale żebyś wiedział, żeś prześladował, to patrz, anioł, ten bodziec będzie ci zawsze mówił. A drudzy jeszcze będą cię policzkować. A, bo ty taki jesteś, boś ty prześladował. I on mówił: Panie, niech to odstąpi ode mnie. Ale Pan mówi: dosyć masz na słowo, dosyć masz na łasce mojej. Już ci tyle dałem, że jesteś naczyniem wybranym. Chciałbyś być bez zupełnie taki idealny? Poczekaj. W pychę byś wpadł, jakby ci tam ktoś nie dokuczył troszeczkę. I on zrozumiał to i znosił to. Dlatego też widzimy, że czynienie woli Bożej ma być czynione z ochotą. On robi to z ochotą. On nawet jak wiedział, że idzie do Jerozolimu, a nawet tam prorocy mówili, że będzie związany, skrępowany i tam będzie przedmiotem szyderstwa i szturchańców, to mówi, ja i życie dam, nie tylko za szturchańców, wszystko dam. To jest właśnie dobry naśladowca. A my też powinniśmy mieć to samo usposobienie. Niestety, ale nie inne. To samo usposobienie może w innych warunkach. Może w warunkach zmienionych, gdzie nie ma tych szturchańców takich zewnętrznych. Ale tam moralnie to nieraz szturgani jesteśmy, prawda? Dlatego też królewskie kapłaństwo, oni też są ofiarnikami razem z Panem. Bo jeżeli nasz Pan powiedział, pragnę, albowiem zakon Twój jest pośrodku moich wnętrzności, to każdy, który z nas wszedł do wody i nie miał tego samego usposobienia, pragnę, chyba że miał na widoku coś innego. Może się człowiek młody zakochał w jakiejś przyzwoitej, pięknej badaczce Pisma Świętego i powiedział sobie, ja się prędzej z nią nie ożenię, jak nie przyjmę chrztu, bo ona nie przyjmie mnie. No i jeśli przyjmuje chrzest, żeby ją zdobyć, ale czy on pragnął Panu służyć? A może nieraz i niewiasta upatrzyła sobie kogoś przyzwoitego, myśli sobie, co za światowego wyjdę, to mnie zdradzi, ale ten jak ma Biblię w ręku, to będzie wierny, do śmierci będę miała dobrego męża. On i zapracuje, i zrobi, jak będę chora, to mi pomoże. On przecież zawsze mu powiem, patrz, a co tam w Biblii pisze, nie dokuczaj mi. I myśli sobie, takiego męża mieć na całe życie, to luksus. I pójdzie do chrztu, a potem przez całe życie to zupełnie co innego realizuje. Zupełnie co innego się okazuje. Potem zupełnie inny człowiek. Czy tacy są członkowie Kościoła? Nie. My powinniśmy odczuwać piękno tego. Idę, abym czynił wolę Twoją. Żebyśmy wiedzieli, że czynienie woli Bożej to jest wielki przywilej i wielka rzecz. Coś, co powinno nas przenikać aż do szpiku kości. Jeżeli to będzie szczere na początku i szczere na końcu, to możemy wchodzić z prawdy w prawdę, bo Pan takim czułym umysłom wszystko objawił. Wszystko, co jest tylko możliwe. Bo to, co jest, to jest duch prawdziwie wolny, duch, któremu można wszystko powierzyć. Duch człowieka wiernego, duch, który w trudnościach wszystkich zwycięży i będzie Bogu służył. Ale jeżeli człowiek jest poświęcony, to ktoś by powiedział, to jak to? To człowiek ma nigdy nie podlegać żadnemu znużeniu? Wiecznie będzie taki niewyczerpany? Motor wiecznie idący bez żadnych słabości? Owszem, ciała nasze mogą być znużone, lecz duch powinien odczuwać radość ze służby. Lecz gdyby nasz ojciec wiedział za lepsze, cytuję tu pewną myśl brata Russella, odsunąć nas na jakiś czas od czynnej służby, podczas gdy nasze serca pragną służyć, to także byłoby sposobnością, aby przyjąć ochoczo Jego wolę odnośnie nas. To mogłoby także być próbą naszego zupełnego poddania naszej woli pod wolę Bożą, a tym samym ważnym krokiem naprzód ku chwale w Królestwie. Bo ktoś by sobie mógł tak pomyśleć, to dobra była uwaga, że wtedy tylko odczuwam łaskę Bożą, gdy staram się czynić wolę Bożą, gdy wszyscy mnie uznają, gdy dają mi sposobności, sposobności i sposobności. A jak te sposobności nieraz tak przyjdą, że się skasują do zera. I ja dzisiaj jestem niezadowolony z powodu poprzedniego wywyższenia, a dzisiejszego upokorzenia. To teraz, to nasza cierpliwość teraz się powinna skończyć? Czy my nie mamy
teraz spoglądać na Boga, że Bóg jest kierownikiem i tym ćwiczącym nas, raz tak, raz tak? Otóż, jeżeli mamy czynić wolę Bożą i tylko i wyłącznie, to jeżeli ta wola Boża postąpi z nami dzisiaj tak, a drugi raz inaczej, to czy to nie jest wola Boża? Nie trzeba przyjąć ją z radością? Też. A jeżeli takie doświadczenie byłoby nam potrzebne, a Bóg widziałby, że to wpłynie na nas dodatnio, to czy takie powstrzymanie od służby byłoby krokiem do tyłu, czy do przodu? Do przodu. Bo to by w nas wyrobiło coś, czego nigdy byśmy nie wyrobili wtedy, gdybyśmy byli stale triumfującymi w oczach wszystkich. Dlatego też nauczmy się na Bogu polegać w różnych okolicznościach naszego życia, i wesołych, i smutnych. Nasz Pan to powiedział również i w zastosowaniu do całego wieku Ewangelii, ale to, co On powiedział, sięga i naszych czasów. W Ewangelii świętego Łukasza, na przykład, 21 rozdział, wiersz 19. W cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. W cierpliwości, hupomone. W długim znoszeniu posiadajcie, to znaczy... Trzymajcie się, trzymajcie dusze wasze, wasze życie w cierpliwości waszej. A dlaczego? Dlatego, że Jezus przewidział nie same triumfy dla Kościoła, ale poniewierkę i brak poważania. Gdybyśmy przeczytali od 12 wiersza, to czytamy tak. Ale przedtem wszystkim wrzucą na was ręce swoje i będą was prześladować, podawając do bożnic i do więzienia, wodząc przed króle i przed starosty dla imienia mego. A to was spotka na świadectwo. Przeto złóżcie to do serc waszych, abyście przed czasem nie myśleli, jakobyście odpowiadać mieli. Albowiem ja wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani się sprzeciwić wszyscy nieprzeciwnicy wasi. A będziecie też wydani od rodziców i od braci, i od krewnych, i od przyjaciół, i zabiją niektóre z was. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale ani włos z głowy waszej nie zginie. W cierpliwości waszej posiadajcie duszę wasze. Proszę braci, tu jest właśnie pokazane, że za wierność Panu przez cały wiek Ewangelii nasza wierność sprowadzi silne sprzeciwianie się. Sprzeciwianie się, które powinny być zrównoważone tym duchem cierpliwości. To sprzeciwianie się miało być od świata, tak jak i nasz Pan przechodził od świata. Chociaż ten świat to byli religianci. Ale brat Russell mówi, od świata nasza wierność Panu i Jego obietnice, wiara w te obietnice powinny być tak silne i one powinny zrównoważyć przeciwności od świata i dziwna rzecz, co brat Russell powiedział, i od fałszywych braci i od zaślepionych od onego złego. Od fałszywych braci. No my wiemy, że te całe kościelnictwo to są fałszywi bracia, prawda? To są bracia przecież, nominalni bracia, chrześcijanie. To nie są poganie. To wszystko jest pogaństwo w ramach określenia czasów pogan. Ale to przecież to jest dom, duchowy dom chrześcijański. Tylko dodajemy według ciała, nominalny. My musimy wiedzieć, że i w naszym społeczeństwie, w naszym, że tak powiemy, w naszej grupie badaczy Pisma Świętego też mogą być tacy, którzy mogą być tymi, którzy dokuczają i prześladują. Czy nie tak? Czy nie do tych, brat Russell tam w cieniach przybytku powiedział, że ktokolwiek z tych, którzy byli w świątnicy, a będą z tych, którzy będą prześladować swoich współczłonków, to będzie dowodem, że nie tylko ze świątnicy wyszli do dziedzińca, ale opuścili dziedziniec i znaleźli się tam w świecie i wspólnie ze światem palą kopyta, gnój, sierść i odwracają nos od tej świętej ofiary na równi ze światowymi ludźmi. To byłoby bardzo złe świadectwo o tych, jeżeli by swoim braciom tak właśnie nogę podstawiali i byli jednymi z tych, którzy potrzebują, żeby dla nich stosować cierpliwość. Ale trzeba stosować cierpliwość względem wszystkich. Dlaczego? Ponieważ oni też sprawują pewne dzieło w nas. A te dzieło w nas ma być ujemne czy dodatnie?
Dodatnie.
Oni są narzędziami opatrzności do obciosywania, kształtowania, polerowania, abyśmy jako te żywe kamienie piękne mogli się w końcu znaleźć w tej świątyni, w której jak będzie złożona, to już tam stuku obciosywania młota i siekiery i żadnych wstrząsów dynamitowych, wyrywania, obciosywania tam nie będzie. To wszystko musi być tu. A chcielibyśmy być wypolerowani? No to pamiętajmy, że wszystko, co nam dokucza, to ku dobremu posłużyć nam musi. A jeżeli ci są narzędziami do polerowania, to mamy ich nienawidzieć? Owszem, miłujcie nieprzyjaciół wasze. Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą. A módlcie się za tymi, którzy was prześladują. Nasz Pan powiedział, w cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. Co to jest dusza? To jest ta prawdziwa istota, której Bóg dał te kosztowne, cenne obietnice. I ona nie może być uszkodzona cielesnymi prześladowaniami. Bo nasz Pan powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy waszej zabić nie mogą. A ta dusza nasza to nie jest ta dusza nieśmiertelna, wymyślona przez przeciwnika. Przez przeciwnika. Ja nie wiem, czy braciom to mówiłem, bo w tym pierwszym kłamstwie diabła, gdy on powiedział, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że dnia, którego jeść z tego drzewa będziecie, otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie znający dobre i złe. To wiecie, co się mieści w tej wartości liczbowej? Mieszczą się słowa po grecku napisane. Dusza ludzka nieśmiertelna. I tylu ludzi na świecie wie, jakie to było pierwsze kłamstwo. A tyle teorii jest, oni jakby nie wiedzieli, co to znaczy. A badacze Pisma Świętego zrozumieli, że to jest dusza ludzka nieśmiertelna. To jest najstarsze kłamstwo diabła i podstawa tych wszystkich reinkarnacji, tego piekła, czyśca i tych różnych wymysłów, podstawa tych wszystkich przekupstw tych dusz, podstawa tych płatnych ofiar chrystusowych bezkrwawych, podstawa tych wszystkich prześladowań i złudzeń to jest korzeń wszystkiego złego. A myśmy zrozumieli, że Bóg wartości liczbowej pokazał nagą prawdę. To jest dusza ludzka nieśmiertelna. Wobec tego nie dusza nieśmiertelna ma być w cierpliwości naszej zdobyta dla życia wiecznego, tylko te nowe stworzenie, jeżeli w cierpliwości nie będzie pielęgnowane w tych doświadczeniach, tych cielesnych doświadczeniach, to proszę baterstwa, właśnie możemy ponieść szkodę. Ale te cielesne doświadczenia, gdy będą cierpliwie odbijane, to naszej duszy, naszego obietnicy, naszego przyszłego życia jako nowe stworzenia nie uszkodzą. I jest to dowód boskiej opatrzności. To jest ku naszemu ostatecznemu dobru i jego chwale, jeśli to było dozwolone na Kościół, a Kościół stanie się zwycięzcą z naszym Panem. Dlaczego potrzeba rozwijać ten przymiot? To jest wyrabiać cierpliwość. Jednym z warunków proszebaterstwa jest powołanie i współdziedzictwo z Chrystusem. I pamiętajmy, że jeżeli jest powiedziane, że my mamy być współdziedzicami z Chrystusem, to pamiętajmy, że od Niego wymagane było to samo. Z Chrystusem, jeżeli my, to znaczy od Niego było wymagane i od nas też wymagane jest to samo, a nie co innego. Jest to bardzo mądre zarządzenie, bo przecież Kościół będzie rządził całe 1000 lat. Stąd są wymagania. Bóg chce, aby oni byli zdatni do tego wielkiego dzieła. Byliby równie zdatni teraz ocenić Jego łaskę Bożą, dobroć, Jego chwalebny charakter i przekładać Jego służbę nad grzech i niesprawiedliwość już teraz. Lecz mało, powinni gotowi okazać wierność swoją tak dalece, że gdyby przyszło nawet i cierpieć dla zasad sprawiedliwości, to się nie ugną, ale chętnie swoje życie położą. Tak jest, taki właśnie jest obowiązek położony na głowie i na ciele. Chwilowa wytrwałość nie dowodzi w danej osobie jeszcze utwierdzonego charakteru, lecz trzeba tej wytrwałości i to aż do śmierci. I to wszystko jest potrzebne, by wykazać, że posiadamy właściwy charakter, jaki Bóg od nas żąda. Najlepszym przykładem może być diament. Przypuśćmy, że z jakiegoś materiału uczynilibyśmy diament podobny do diamentu prawdziwego. A kto się umie poznać na prawdziwym diamencie? To trzeba znawcy, prawda? Bóg jest tym znawcą wszystkich, którzy są prawdziwymi diamentami i tymi, którzy tylko są zewnątrz opolerowani, ale diamentami nie są. Bo może być człowiek sztuczny, podobny, lecz czy ma wartość jak prawdziwy diament? A kiedy i jakiej próbie podlega diament, gdy o nim można ostatecznie powiedzieć, że to jest prawdziwy, a nie falsyfikat? Kiedy? Kiedy poddany jest silnemu gnieceniu. Gniecenie silne wytrzyma tylko prawdziwy diament. Tak samo jest z chrześcijaninem. Może przypuszczalnie posiadać wszystkie przymioty charakteru w sensie zewnętrznym i powierzchownym. Lecz nie posiadać stanowczości i wytrwałości. I taki człowiek nie może być pomiędzy pańskimi klejnotami, do czego cały czas zmierzamy. Że nawet gdybyśmy posiadali wszystkie z wymienionych cnót, a nie byłoby te cnoty, które wytrzymywałyby próbę cierpliwości, to byłby jeszcze piękny kamień, ale nie diament. A co by stanowiło o tym, że to jest diament? Jeżeli ma cierpliwość, która się przeciwstawi największemu gnieceniu. Oto dlaczego Bóg wymaga właśnie tej cierpliwości. Bo to są charaktery każdej jednostki w tym zespole i w tym pięknym naczyniu, w którym te piękne kamienie mają być umieszczone. A prorok Izajasz to mówi jak? Izajasz w 62 rozdziale
a wierszu trzecim mówi tak. I będziesz koroną ozdobną w ręce pańskiej i koroną królestwa w ręce Boga Twego. A czy korona to była bez kamieni drogocennych? Tam były kamienie drogocenne. Dlatego też ta korona nie ma być na ozdobienie boskiej głowy, bo Bóg jest tak piękny, że żadnej ozdoby nie potrzebuje, prawda? Ale koroną w ręku to tak. Nie ta korona ma przysparzać Bogu chwały, ale ten, który trzyma tą koronę, on jest chwałą tej korony. Dlatego też widzimy, dlaczego ta cnota jest nam potrzebna. Zastosujmy sobie tekst apostoła Pawła, który pisał do Tytusa, i on wykazuje w wielu miejscach potrzebę tej cnoty wielkiej. Drugi rozdział, wiersz drugi. Starcy, aby byli trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości i w cierpliwości. Użyte jest słowo właśnie te hypomone, czy hypomone, jak tłumaczę. To znaczy starcy powinni być w ostateczności, powinni mieć tą cierpliwość i długie znoszenie. Czy jeżeli mówi, że starsi mają mieć tą długocierpliwość, to nie jest zupełnie naturalne, bo jeżeli młody człowiek się unosi, jest niecierpliwy, to jest po prostu rzecz jakoby naturalna, nie ma jeszcze charakteru. Ale jeżeli stary człowiek, a nie ma tej cierpliwości, tego długiego znoszenia, to się rzuca w oczy, że on nie nauczył się w ciągu życia nic, prawda? Dlatego też, jeżeli ktoś jest starszym człowiekiem, a jest wybuchowym, niecierpliwym, to niech nie mówi, że to jest siła jego charakteru. To jest coś, co go szpeci. Bo starszy ma być długo znoszący, ponieważ długo żył i powinien się dużo w życiu nauczyć. A co apostoł Paweł powiedział do tego Tymoteusza, swojego syna? Syna by, to był jego syn. Ale w czym syn? Wierzy, wprawdzie syn. On go spłodził przez Ewangelię. Drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz dziesiąty. Aleś ty doszedł nauki mojej, sposobu żywota mego, przedsięwzięcia wiary, nieskwapliwości, makrotymia, miłości i cierpliwości, hypomone. Tu zauważamy co? Patrzmy, jak to jest ułożone. Najpierw jest makrotumia, potem jest miłość, a potem jest cierpliwość. Bracia zauważyli? Jakoby pozorną nielogiczność? Tak jakby chaotycznie, prawda? Najpierw jest długie znoszenie, potem miłość, a potem jest cierpliwość. Jest tu nauka, że mamy być najpierw długo znoszący. Ale człowiek może być długo znoszący, ale bez radości, prawda? Potem ma mieć miłość. Ma dorosnąć w tej cnocie. Ale patrzmy, to wszystko, tak jak długie znoszenie i miłość osiągnięta, musi ostatecznie podlegać cierpliwości, prawda? To znaczy radosne znoszenie musi być na końcu. Czyli miłość, jak nie przejdzie próby cierpliwości, to radosnej, to nie będzie jeszcze tą cnotą, która w nas jest ugruntowana. Ciekawa nauka się kryje właśnie w tym zestawie apostoła Pawła, a myślimy, że cokolwiek w Piśmie Świętym jest napisane, to nie jest przypadkowo napisane. Nawet ten zestaw daje nam pewną naukę. Dlatego tego właśnie przymiotu potrzebujemy coraz więcej, i to w miarę, jak bierzemy w naszym zawodzie do naszego celu, do końca drogi naszej. A myślimy, że tak jak ci, którzy biegną i są przy końcu, to nogi nasze się męczą, prawda?
a próby nasze maleją czy wzmagają się. My szczególnie w naszych osobistych doświadczeniach możemy powiedzieć, że wzmagają się. I nam, kiedy nie ta, więcej jak kiedykolwiek, potrzeba jest, żebyśmy przepasali biodra nasze, myśli naszej i wzmocnili naszą gorliwość. Bo jeżeli przychodzą na nas próby, to one są potrzebne. A nasza siła i zdolności znoszenia nie powinny maleć, ale powinny wzrastać. Bo im więcej wzrastamy, to nasza siła powinna wzrastać. Bo idąc na tej wąskiej drodze, powinniśmy być coraz bardziej silni w Pańskiej mocy, w sile mocy Jego, jak apostoł Paweł mówi. Stąd nie dziwmy się, że nawet po osiągnięciu pewnego stopnia i wyrozumienia, i wyrobienia charakteru, znów widzimy, że te próby jakoby przychodziły od nowa. One przychodzą nie po to, żeby nam zaszkodzić, ale żeby wzmocnić nas. I my znosimy to. A jeżeli znosimy, nie chełpmy się z tego, bo zasługa nie leży w samym znoszeniu, ale szczególnie w sposobie, jaki znosimy. Świat ma też dużo kłopotów. Świat też chce być cierpliwy. Czy nie widzimy, jak ten świat jest cierpliwy? Bracia, nie widzimy cierpliwości w świecie? Z jednej strony widzimy wielką niecierpliwość, ale widzimy, z jaką cierpliwością zabiegają, żeby czasem ten konflikt nie wybuchł, prawda? Bracia, nie zauważyli, że nieraz to nam się zdaje, że już teraz to już ludzka namiętność rozwiąże się. Oni tak cierpliwie zabiegają i tu posyłają i tamtych tych, żeby tu zagasić, tam zagasić. I nieraz takie niemożliwe sytuacje patrzeć, udaje im się, tak robią, takie odwłoki robią. Myślimy sobie, ale rzeczywiście boją się, żeby to nie przyszło. I to ich zmusza do tego, żeby być cierpliwymi na te różne wysiłki, na te różne konflikty i tak dalej. A my powinniśmy się ze wszystkiego uczyć. My nieraz sobie mówimy, jacy ci dygnitarze, jacy oni są cierpliwi. A my jak niecierpliwi jesteśmy. A my mamy rządzić tym światem w przyszłości. Proszę braterstwa, my się powinniśmy ze wszystkiego uczyć. A z diabła mamy się uczyć? Diabeł jest dla nas przykładem? Jak bracia uważają? No i jakiś to przykład. Patrzmy, jak on tyle czasu się sprzeciwia Bogu i w końcu mówi, ja zwyciężę jeszcze. Jeszcze Bóg też przyzna, że ja mam w sobie zalety. A ci sataniści to mówią, że w końcu diabeł zwycięży. Ale patrzmy, że nawet i wśród naszych braci są tacy, którzy mówią, że w końcu i diabeł będzie zbawiony. To w końcu, że i to zło, które diabeł zrobi, dla niego też dla dobrego posłuży, prawda? Że diabeł, jak był diabłem, to potem sobie powie, no ja teraz nie chcę być diabłem. A mi Bóg przebaczył to wszystko. Narobiłem, ale Bóg jest dobry, przebaczył. To teraz będę mu służył. No, ale Pismo Święte mówi co innego. Że diabeł ma być zniszczony. I wszyscy, którzy są diabelscy, mają być też zniszczeni. A jakoż będziecie mogli ujść ognia gehenny, jeżeli teraz już tak robicie? Będą zniszczeni? Tak jak te systemy były zniszczone w ten ogień wieczny, w tą siarkę, która na wieki będzie palić, a w tym ogniu i siarce będzie i Hades zniszczony, i Szeol zniszczony. No to pokazuje, że ten ogień i siarka to nie są wieczne męki, jak ten diabeł rzucił paszkwil na Boga, ale że to jest wieczne unicestwienie, które będzie w ręku Bożym na stale. Proszę braterstwa, powinniśmy odczuwać wdzięczność w sercu i uległość Bogu i starać się, tak jak apostoł Paweł mówi, wszystko wykonawszy, stójcie. A w tym wyrazie stójcie, to znaczy bądźcie zwycięsko cierpliwymi w znaczeniu ich upomony i w tym drugim radosnym znaczeniu. Oto właśnie jest przyczyna pańskiego urządzenia całego, że charakter nasz ma być najpierw szczepiony, potem ma być ugruntowany, utwierdzony, ustalony. I to jest pokazane może w metalurgii. A może bracia, tu są metalowcy, bo my wszyscy to jesteśmy z tego roboczego stanu raczej. Jeżeli którzy z nas mają wykształcenie, to może jeszcze więcej powiedzą o metalurgii niż zwykły. Ale i rzemieślnik dzisiaj też musi technologię metali przechodzić i jaką taką znajomość obróbki cieplnej musi znać. My wiemy, że jak dobra jest stal, to ona musi podlegać dwom procesom, a trzem. Pierwszy proces, stopień wysokiego podgrzania, prawda? Potem proces odtudzenia, hartowania. A potem proces, to nieskończony proces jest, bo to może być jeszcze cała masa naprężeń w tym metalu, bo z takiego gwałtownego rozrzedzenia robi się skupisko, żeby przeszkodzić pewnym procesom ustabilizowania się, żeby odpowiednią strukturę twardą zyskać, żeby w przekroju był właśnie ten pożądany stan metalu twardy, to trzeba właśnie poddać próbie ostudzenia. Ale wiecie bracia, że jak z takiego materiału gwałtownie ostudzonego zrobiłby, wyciąłby, wyfrezował, nie wyfrezował, bo to już jest rzecz, która była odpowiednio przedtem ofrezowana i zahartowana, ale potem oszlifować i wypolerować i zrobić przyrząd pomiarowy, który miałby mierzyć z dokładnością do 10 tysięcznych milimetra. A takie przyrządy wzorcarskie, płytki są, podstawy miernicze, albo sprawdziany wysokiej klasy, to wiecie bracia, że jak z takiego surowego materiału, który nie był poddany jeszcze obróbce sezonowania, by zrobił, to ten materiał byłby strasznie chodliwy. Przy nagrzaniu by nadmiernie rósł, a przy ostudzeniu by nadmiernie kurczył się. A on ma mieć jak najmniejszą chodliwość. Ewentualnie położony on by się za jakiś czas wykrzywił. On się wykrzywia. Na oko normalnie człowiek nie zobaczy, ale przyrządy pomiarowe tak pokazują i linijką się sprawdzi, to się krzywi na wszystkie strony. Dlaczego? Bo tam po tym hartowaniu są napięcia wewnętrzne i to trzeba rozładować, żeby ten materiał był spokojny i te napięcia się rozeszły, zlikwidowały. Co się robi z takim materiałem? Są materiały takie, że ich się rzuca na wiele miesięcy tak na otwarte pole, ma leżeć. Są magazyny, gdzie na świeżym powietrzu musi po parę lat leżeć taki materiał i dopiero z tych składów po parę lat dopiero biorą i dopiero zaczynają robić ten materiał. To jeżeli z huty przychodzą takie materiały, to, ale po hartowaniu tak samo. Poddany jest przyspieszonemu procesowi sezonowania. Daje się pod pewną temperaturę, która nie odpuści hartu, ale nagrzewa do pewnego stopnia i tam się wszystko rozchodzi. I to wtedy już jest to sezonowanie. Ja to tak jako metalowiec sobie powiedziałem. Jeżeli te doświadczenia, ten ogień doświadczeń, o których apostoł Paweł mówi, na nas przychodzi, to jest ten ogień, w tym się ma coś podgrzać. A te zimne doświadczenia, to jest ten kubeł zimnej wody nieraz na głowę, jak człowiekowi spadnie zupełnie coś innego, prawda? Ostudzenie. Ale z tego ostudzenia to trzeba wysezonować, żeby to te wszystkie naprężenia ustały. Te gniewy, to wszystko, żeby człowiek się zrównoważył, powiedział, a to było dobre. To wtedy te dłuższe leżenie i te sezonowanie, to byłoby zilustrowane przez tą długocierpliwość i znoszenie. Ta ostatnia próba. Jeżeli my jesteśmy poddani teraz takiemu, że tak powiemy osobiście, powiedzmy, był pewien ogień, prawda? Było pewne ostudzenie takie zewnętrzne.
to teraz musi być co? Sezonowanie. Jeżeli tego sezonowania nie przejdziemy, a będziemy się wykrzywiać w Królestwie Bożym i tak będziemy, nie tak stabilni będziemy, jak potrzebuje ten najwyższy wzorcarz, który chce nas zrobić sprawdzianami dla wszystkich, no to nie wytrzymamy tej próby. Taki materiał niedobrze wysezonowany, ruchliwy, to Bogu się nie nadaje do jego produkcji w przyszłości. Dlatego też apostoł Jakub to mówi nam tak w pierwszym rozdziale jeszcze. Te cenne teksty niech nam służą, drugi i trzeci wiersz. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy co? W rozmaite pokusy wpadać, wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. Za największą radość. A ktoż by się cieszył, jak w pokusy i różne wpada? Raczej by powiedział tak: Panie Boże, broń mnie od wszelkiego pokuszenia. Prawda? A Bóg nas nie broni i wsadza nas w pokuszenia. Tak jak Abrahama kusił. Tylko Bóg nie kusi nas w taki sposób, żeby nam doły pokazywał, żebyśmy w nie wpadali. Ale doświadcza naszej wierności. Dlatego też wtedy, kiedy doświadczani jesteśmy wierności, to mówi: za największą radość miejcie. Dlaczego? Bo ta wiara plus próby równa się cierpliwość i wytrwanie. Powinno nam to dać. Gdy nie zwyciężymy, nie nadajemy się do królestwa. Jest wielka pomyłka u wielu chrześcijan, że rozumieją, że kwestia religii to jest rzecz, którą można osiągnąć nagle. O, wystarczy się pomodlić i jakiś tam znak od Boga dostać, to już jest znak, że się jest zwycięzcą. Na przykład pójść do domu żałoby, modlić się, do wesela nie pójść, raczej się tam pobiczować lub umartwienia jakieś robić, to już doskonałość. Jeżeli człowiek będzie okazywał zewnętrzną pobożność, będzie powstawał, będzie klękał, o, to już będzie dowód, że już jest tym zbawiony. Jeżeli Bóg nawet odpowie człowiekowi na niektóre jego modlitwy, a nieraz człowiek i na ludzkie wezwania i odpowie pozytywnie na wezwania różnych organizacji, będzie sługą dobrych organizacji religijnych, które mają swoje programy, to człowiekowi zdaje się, jakoby już był zbawiony. To tak jakby ktoś włożył pieniądz do kieszeni i już go ma. Już nie wyjdzie, mam go i nie wyskoczy. Proszę braci, przeciwnie. Pismo Święte nam mówi, że takie jeszcze to nie jest dowodem, że człowiek będzie w końcu tym zwycięzcą. Potrzebna nam jest faktycznie prawdziwa pokuta za grzechy. Potem prawdziwe usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa. Potem prawdziwe poświęcenie swojej woli. Ale pamiętajmy, że to jeszcze jest dalekie do końca. Te pierwsze pojęcia to wiemy, że są takie, jak daje katolicyzm, takie łatwe formy zbawienia, tak jak myśmy sobie badali w naszym badaniu, że tam, gdzie się Izrael podzielił na dwa obozy w 999 roku, to ilustruje nam na podział chrześcijaństwa w 1521 roku. Bracia znają tę naukę, prawda? Tam jest na rysunku. I że ten Roboam, który przedstawił takie twarde warunki, o dziwo on przedstawia protestantyzm. A ci, którzy chcieli te łagodne potraktowanie pospólstwa i poszli i w końcu stali się tym bawochwalcami, przedstawiają katolicyzm. To są ci, którzy by raczej traktowali, że kwestia zbawienia to jest taka powierzchowna. Ale pamiętajmy, że protestanci to mówili: o, takie powierzchowne medaliki i te kupowanie sobie zbawienia i inne rzeczy usprawiedliwiające, to jest mało. Trzeba twardo. Trzeba być prawdziwie pokutującym, prawdziwie wierzącym, prawdziwie poświęconym. I to jest racja. Ale do tego jeszcze my dodajemy, że to jeszcze dalekie jest do końca. Trzeba jeszcze robić ten postęp w osiągnięciu wiary, tego męstwa, samokontroli, tej łagodności, miłości. I osiągnąwszy to wszystko, musimy w tym jeszcze stale trwać. Musimy, tak jak apostoł Paweł mówi, bierzeć w tym zawodzie, który nam jest wystawiony. A do czego my jesteśmy wystawieni? Do kresu powołania naszego wysokiego, który jest w Chrystusie Jezusie. Te pierwsze rzeczy to są dobre początki. To rozpoczęcie nauki w szkole Chrystusowej. To jest zapisanie naszych imion do tej szkoły. A te dalsze i ostateczne to dopiero zwycięstwo. My mamy powiedziane w objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale i w 10 wierszu czytamy tak. Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja cię tę zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. To też godzina pokuszenia, aby doświadczyła wszystkich na ziemi. To było powiedziane do zboru proszebaterstwa. Do jakiego? Do jakiego okresu? Filadelfia. To jest okres Kościoła 1517-1874. Żeś zachował swoje cierpliwości moje, ja cię zachował od godziny pokuszenia. Godzina pokuszenia miała przyjść dopiero później, bo tą godziną pokuszenia, to rozumiemy, jest w gruncie rzeczy, w sensie szerokim, to jest okres, w której obecności pańskiej, prawda? Tak jak obecność pańska pierwsza była godziną pokuszenia dla całego pierwszego domu izraelskiego cielesnego, tak on miał być kamieniem obrażenia i epoką zgorszenia obydwą domom, ale ten drugi to jest który? Duchowy, nominalny. Dlatego też rozumiemy, że od 1874 żyjemy w czasie obecności pańskiej i to był czas próby, czy nie? Babilon został odrzucony, głos pański wyniś ludu mój, rozległ się po chrześcijaństwie i my żyjemy w samym końcu, my teraz żyjemy w samym końcu tej godziny pokuszenia, gdzie te rzeczy się spiętrzyły i są najbardziej już wyraźne. Dlatego też Laodycea nie zachowuje od godziny pokuszenia. Lecz możemy być zachowani, choć się w niej znajdujemy, jeżeli okażemy się wiernymi i prawdziwymi. Tak, możemy być. Tamci byli zachowani, bo nie przyszła na nich jeszcze. A my, jeżeli żyjemy w niej, to co? Nie możemy być zachowani? Możemy być odizolowani od tej godziny pokuszenia, jeśli właściwie ustawimy nasze serca. Dlatego też w objawieniu świętego Jana ten okres tej godziny pokuszenia jest pokazany wspaniale w 3 rozdziale, 20 i dalej. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Kto zwycięży, dam mu siedzieć ze sobą na stolicy mojej, jaką mi ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem na stolicy Jego. Dlatego też brat Russell mówi nam tak. Nawet to jest w mannie, a ja to sobie przepisałem. O. Jest to specjalna nagroda dla tych, co biegną w zawodzie z cierpliwością w czasie obecnym. Chociaż nie było naszym przywilejem uniknąć godziny pokuszenia, to jednak jest naszym przywilejem mieć przeważające, szczególne błogosławieństwa z okazji, że żyjemy w czasie obecności Pana. Możemy cieszyć się Jego społecznością, Jego nauką, duchowymi pokarmami, na czas słuszny w takim stopniu, jak żaden z jego wiernych w okresach przeszłych nie miał sposobności się cieszyć. Powinniśmy wszakże spodziewać się, że tym wielkim
Łaskom są przeciwstawione subtelne i strogie próby tej godziny pokuszenia, przychodzące na cały świat. Jeżeli cierpliwość i wytrwałość były kiedykolwiek potrzebne, jeżeli kiedykolwiek prawdziwym było w cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze, to jest to tym bardziej prawdziwym teraz. Ci, co bierzą w zawodzie właściwie i posiadają taką cierpliwość, będą w stanie ostać się w tym dniu złym. Inni zaś nie ostoją się, bo jak mówi apostoł, ogniste próby tego dnia doświadczą roboty każdego. To jest właśnie czas, w którym my się znajdujemy. Brak tego przymiotu cierpliwości. Widzimy, brak go w całym chrześcijaństwie. On jest drugie, rzadkością nawet wśród jawnych naśladowców Chrystusa. To jest drugi punkt. Niewielu chce cierpieć dla Chrystusa. Możemy to zauważyć, jak nieraz bracia unikają wszystkiego, żeby czasem nie przyszło jakieś doświadczenie. Czy nie tak jest? Jak zmieniło się, ale my nie należmy do tych. My bądźmy tymi, którzy w czasie dzisiejszym też gotowi są życie swoje oddać. Gdy znoszenie złego i nieprzyjemnego jest koniecznym, to próba jest niesiona z niecierpliwością, z narzekaniem i rozjątrzeniem. Nie bądźmy tymi, którzy przyjmują to, ale z rozjątrzeniem i narzekaniem. Ogólną skłonnością świata jest niecierpliwość i narzekanie. I to jest wpływ na tych, którzy idą tą wąską drogą. Ludzie narzekają i my się też zarażamy i my tak razem z nimi narzekamy. Ale żeby się odizolować od tego świata, w tego duchu niezadowolenia, to musimy korzystać z protekcji pańskiej, z jego ducha. Ale ta szczególna łaska odizolowania się od chrześcijaństwa i zachowanie się w duchu kontentacji z Panem, to ona będzie wstrzymana od tych, którzy nie trzymają się blisko Pana, ani naśladują Jezusa. Kto nie będzie blisko Pana, ten będzie również zarażony duchem niezadowolenia i pójdzie ze wszystkimi w ten dzień gniewu i będzie pochłonięty razem. Cytuję jeszcze znów z brata Russella. Ten duch tak dziś rozpowszechniony jest gruntem i powodem samosądów i gwałtów. A my dziś możemy to określić słowem jakim? Terroryzm, prawda? Których się często dopuszcza motłoch, a które są wstrzymywane militarną siłą, jak również od występowania przeciw prawu i porządkowi, a o czym tak często słyszymy i czytamy. A dziś jeszcze więcej. Możemy się spodziewać, że ten duch będzie się stale wzmagał. Pomiędzy masami panuje przekonanie, iż w przeszłości oni byli zanadto cierpliwymi i uległymi. Są bowiem zdania, że gdyby dawniej już wzięli sprawy w swoje ręce, to można byłoby uniknąć obecnego stanu. Brat Russell mówił z perspektywy roku przed 1914, a my widzimy, jakie to skutki tego niezadowolenia przyniósł rok 14, 17 i 39 do dzisiejszego stanu. Świat jest podzielony na dwa obozy, bo ten duch niezadowolenia i niecierpliwości jednakowoż prowadzi do ostatecznej konfrontacji. Lecz lud Boży to ma tą mądrość z góry, która jest najprzód jaka? Najprzód czysta, a potem spokojna. Najprzód czysta, a potem spokojna. Wierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych. Jakie to piękne rzeczy są. I to w tym świecie złym, pełnym rozjątrzeń trzeba tą mądrość czystą, spokojną pielęgnować, tą prawdziwą mądrość. My mamy być tymi, którzy nie oczekują na ludzkie wybawienie, ale tak jak mówi jeden z proroków, a szczególnie to do nas w obecnym czasie się szczególnie stosuje i my się na to właśnie powołujemy w naszym osobistym doświadczeniu. Abakuka, 2, wiersz 3. Przetoż, że jeszcze do pewnego czasu odłożone jest to widzenie, które wypowie na skończeniu, a nie skłami. A jeśli by na chwilę odwłaczał, oczekuj go, boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka. A my oczekujemy na ostateczne pańskie okazanie się. Myśmy się spodziewali, że w inny sposób się wystawione daty wypełnią. W inny sposób się wypełnił, rzeczywistość jest nieco odmienna, ale czy możemy powiedzieć, że wszystko upadło? Nie, na zawsze. Nie unośmy się, nie denerwujmy się, ale cierpliwie bądźmy umarłymi. Jeżeli kiedykolwiek stan umarły był potrzebny, to dzisiaj ten stan umarły jest potrzebny jak najbardziej. Jeżeli kiedykolwiek bracia przywdziewali zbroję i mieli stać w dniu złym swoim osobistym i w dniach złych okresów przeszłych Kościoła, to ten ostateczny okres Kościoła ma swoje oczekiwanie i my w tym czasie się znajdujemy. Mamy nie urągać, mamy nikomu nie złorzeczyć, ale cierpliwie oczekiwać i tak jak trup nie mści, tak i my nie powinniśmy mścić. Tak jak nasz Pan leżał w grobie, nie czekał na swoją interwencję, ale na interwencję ojcowską, tak i my w nikim nadziei nie pokładamy, ale patrzymy na wydarzenia, kiedy Pan przemówi przez wydarzenia i położy ostateczną kropkę nad tym i, które tak pięknie nam zostało dane, żebyśmy te i tak ładnie napisali. Ale kropeczka należy zawsze do Boga. Dlatego też i my jesteśmy poddani tej ostatecznej próbie sezonowania. Apostoł Paweł mówi tak, proszę braterstwa, o tych ostatecznych dniach. A to jest też duchem powiedziane, co to miało być w ostatecznych dniach. List apostoła Pawła do Tymoteusza, 3, rozdział 1-5. A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni. Bez przyrodzonej miłości, podobno, że to jest opuszczone w starych manuskryptach, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych, niemiłujący. Zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący, niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli i tych się chroni. To jest stan świata, w którym niewątpliwie się znajdujemy i to jest prawda. To jest stan świata tak zwanego chrześcijańskiego, którzy nie przyjęli prawdy z miłości, a o których jest powiedziane, że za karę Bóg im miał posłać skutek błędów, aby uwierzyli kłamstw. Ta godzina, jak bratusze powiedział, ona była, ale bratusze spodziewał się, że jeszcze w tej godzinie pokuszenia ona dojdzie do najwyższego szczytu. I jeżeli koniec w jakimkolwiek znaczeniu miał być w pojęciu braci przedtem, to w naszym pojęciu ona już doszła do szczytu najwyższego? Doszła. Tak. Błogosławieni, którzy Pana Najwyższego swego za przybytek swój położyli, jak mówi Psalm 91. Jest to natchnienie dla nas, ponieważ ten psalm jest psalmem dla ostatnich członków ciała Chrystusowego. I dlatego też przy tej sposobności przeczytajmy go sobie. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Rzeczę Panu, nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę. On ci zaiste wybawi cię z sidła owczego i z powietrza najjadowitszego. Pierzem swem okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz. Prawda jego tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie, ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, które zatraca w południe. Padnie po boku twym 1000, a 10 000 po prawej stronie twojej, ale się do ciebie nie przybliży. Tylko to oczyma twymi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz. Ponieważeś ty Pana, który jest nadzieją moją i najwyższego za przybytek swój położył, nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego. Albowiem aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej. Po lwie i po bazyliszku deptać będziesz, lwię i smoka podepczesz. I się we mnie, mówi Pan, rozkochał, wyrwę go i wywyższę go przeto, iż poznał imię moje. Będzie mię wzywał, a wysłucham go. Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go i uwielbię go, i długością dni nasycę go i okażę mu zbawienie moje. To jest piękny psalm. Możemy go z wielką pobożnością czytać, bo każde słowo jest wielką obietnicą dla nas. Dlatego też starajmy się mieć właściwą bojaźń naszego Boga. Sympatyzujemy z tymi, którzy przechodzą różne doświadczenia i jeszcze będą przechodzić wspólnie z nami. I tu są, można sobie przypomnieć słowa naszego mistrza, które powiedział, a zapisane są w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, a wierszu 21. Błogosławieni jesteście, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni jesteście, którzy teraz płaczecie, bo śmiać się będziecie. Proszę braterstwa, my będziemy pocieszeni we wszystkich sytuacjach. Zacytuję znów słowa naszego brata Russella, bo w naszych badaniach on jest zawsze naszym starszym bratem. I chociaż nieraz niektórzy badacze Pisma Świętego nawet sobie tak pozwalają, że w swoich osobistych badaniach Pisma Świętego nie chcą badać tomów brata Russella, ale badać Pismo Święte tak bezpośrednio. A jak ktoś mówi, ano zobaczymy, co w tym względzie mówi brat Russell, to się mówi z góry, bracie, tylko nie komentarz, tylko nie tomy, tak badamy. To co? To tacy badacze zamknęli bratu Russellowi usta, bo on siedzi na ławce i jego literatura przemawia, tak? To tak samo, jakby bratu Russellowi odebrał głos. A my chcemy odebrać jemu głos na naszych zebraniach? O nie! My się cieszymy, że Pan dał takiego brata, który przed 1914 rokiem tyle rzeczy napisał, że w dzisiejszym czasie to nabiera rumieńców jeszcze większych niż wtedy. My możemy jeszcze przy pomocy tej nauki zrozumieć jeszcze lepiej czasy obecne, a niezależnie od tego Pan nam daje jeszcze dalsze zrozumienie wydarzeń, które są. I my się cieszymy, ale naszego brata będziemy cenić, tak jak Pismo Święte mówi, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże. A to był szczególny człowiek, dlatego też on powiedział bardzo rozumne słowa. Nasze serce szczególnie odzywa się ku tym, którzy znajdują się w pokuszeniach, lecz nie oceniają tego, którzy są pochłonięci ambicją lub interesem, lub pieczołowaniem świata tego i omamienie bogactw, stoi im na przeszkodzie i których miłość do prawdy zdaje się chłodnąć, zamiast rozgrzewać,
i którzy czują się słabszymi i widzą mniej niż kilka lat temu. Ci zdają się zasypiać, podczas gdy powinni czuwać i modlić się. Więc obawiam się, aby ta godzina, obawiamy się, aby ta godzina pokuszenia nie zastała ich nieprzygotowanych, podczas gdy inni, którzy płaczą, modlą się, pracują i cierpią, są więcej podobni naszemu drogiemu mistrzowi, gdy był w boju przeciął próbę. Piękne to są słowa. Zatem bądźmy...